Láska i pokój niech się nam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które Kościół ku zbudowaniu naszemu przez to wspólne rozważanie wyznaczył, podarował, czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział od 1 do 19 wiersza. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz wie Bóg, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A kiedy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się w ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł, pomnożem dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Oto słowo Boże, a ciebie, Panie, prosimy, abyś to słowo teraz światłem z niebios rozjaśnił przed naszymi sercami, umysłami i duszą i abyś zapisał je głęboko, by przynosiło owoc Tobie, a nam dało powód ku temu, byśmy zmierzali tam, gdzie jest pomoc, gdzie jest także siła i moc wysokości, gdzie jest zbawienie nasze. Amen. Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, przeczytana historia jest dobrze znana, łatwa do zapamiętania. wypowiedziana jest prosto i obrazowo. Ale właśnie dla tej prostoty i obrazowości niektórzy wkładają ją pomiędzy bajki lub legendy. Jest odrzucana jako niegodna naszych światłych umysłów, naszych czasów. Gdy jednak weźmie się pod uwagę adresatów pierwotnych, do których były skierowane te słowa, trzeba powiedzieć, że opowiedziana jest ta historia najbardziej prosto i najbardziej jasno, tak, że i oni, ci pierwotni słuchacze, mogli ją przyjąć, pojąć, zrozumieć i zachować. Ale my także dzisiaj w pierwszą niedzielę pasyjną, zwaną Invocavi, co znaczy wzywaj, chcemy wraz z całym Kościołem rozważać te słowa. Dlatego, że właśnie ta historia mówi o tym, dlaczego Jezus musiał cierpieć, ponieść mękę i śmierć haniebną na krzyżu. Tematem są zatem narodziny grzechu i śmierci. Dzisiaj grzech to bardzo lekceważona sprawa. Bardzo często patrzy się na grzech z przymrużeniem oka i przez palce. A niektórzy, a może bardzo wielu, wykreśla grzech ze swojego słownictwa, inni zaś odrzucają go wraz z tą historią. To samo dotyczy sprawcy grzechu, czyli kusiciela szatana. Ale zarówno grzech nic sobie z tego nie robi, jak też szatan się z tego cieszy, bo gdy jest lekceważony, tym łatwiej przychodzi mu działać i odnosić sukcesy. On panuje nad tymi, którzy go lekceważą i nad tymi, którzy go poważnie traktują. I zbiera obfite, powszechne żniwo, także dnia dzisiejszego. Istnieje twarda prawda, że każda trumna, każdy grób potwierdza, że jest grzech i potwierdza wyroki Boże, które mówią: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, bo śmierć jest zapłatą za grzech. I czy chcemy, czy nie chcemy, to się dzieje i nad nami. Grzech jest kluczem do zrozumienia historii życia zarówno pojedynczego człowieka, jak też historii całego świata. I ten klucz pasuje do każdego sejfu myśli ukrytych, do magazynu uczuć nieujawnionych, do schowka skrywającego motywy naszych działań i naszych poczynań. Ten klucz wyjaśnia, że nasze działanie jest albo poddaniem się grzechowi, albo też próbą przeciwstawienia się grzechowi i że innej, trzeciej drogi nie ma. Historia opisana na pierwszych kartach Pisma Świętego jest kluczem do poznania narodzin każdego i mojego, i twojego grzechu. Z grzechem, ze skłonnościami do złego przychodzimy na ten świat. Jest to przekazywane w dziedzictwie. Dlatego nazywa się grzechem pierworodnym, to jest takim, z którym już się rodzimy. Psalmista, rozważając te sprawy, wzdycha: w grzechu poczyła mnie matka moja. Apostoł święty Paweł, też rozważając te sprawy, skarży się: nie to, co chcę, czynię, ale to, co nienawidzę, to czynię. I dodaje: nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego, wszyscy zboczyli, razem splugawili się, razem odeszli. Narodziny grzechu dzieją się więc podobnie i w tamtym pierwszym przypadku, i także my jesteśmy atakowani pokusami każdego dnia na nowo. Zmienia się tylko sceneria. Dzisiaj nie ma raju, to jest ogrodu Eden, ale jest Dzięgielów, Goleszów, Cieszyn, Warszawa, Praga, Moskwa, Nowy Jork. Jest dowolne miejsce, a w nim ulica, dom, szkoła, zakład pracy, moje mieszkanie, moja izba, mój dom i tym podobne miejsca. Nie ma drzewa objętego zakazem spożywania jego owocu, ale są inne owoce tego świata objęte Bożym Słowem. Nie wolno. Bożymi przykazaniami mówiącymi nie czyń, nie mów, nie pożądaj, czy bardziej konkretnie nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj i tym podobne. Nie ma dziś gadającego węża, ale są inne źródła i sposoby kierowania pokus. Apostoł Jakub zwraca uwagę na to, czego nie było u Adama i Ewy, mianowicie na nasze własne ciało. Nasze własne pożądliwości, namiętności, mówi apostoł, one nas pociągają i nęcą. A szatan dodatkowo może jeszcze posłużyć się innymi sposobami. Ma ich wiele, a między innymi znany alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy i różne inne środki i sposoby, które zamącają umysł, ograniczają rozeznanie, zniewalają człowieka, przyćmiewają świadomość, a może się posłużyć także i ludźmi nam bliskimi. Dla Pana Jezusa byli to ci, którzy Go chcieli obwołać królem na sposób świecki, a nawet uczeń Piotr, do którego Pan Jezus musiał powiedzieć: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, albowiem nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Byli to też wrogowie Jezusa, którzy pod krzyżem wołali do Niego: hej ty, stąp z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Dziś nie ma pierwszej kobiety Ewy, nie ma pierwszego mężczyzny Adama, ale są bardziej swojsko brzmiące imiona, osoby i postaci. Pełno nas na tym wielkim świecie, świecie wielkich i małych pokus. Ale trzeba postawić sobie pytanie. Mianowicie, czy to, co chce osiągnąć Ewa, czy to jest coś złego? Czy ktoś z nas nie chciałby osiągnąć coś podobnego? Być bliżej Boga, podobny Jemu, by być jak Bóg? Myślę, że nie trzeba pytać, czy byśmy chcieli, bo pełno jest dążeń i zamiarów i przykładów wśród śmiertelnych ludzi, którzy gdy tylko mają trochę władzy albo możliwości, dążą do tego, aby uważać ich za bogów i oddawać im cześć na sposób boski. Przecież imię cesarza rzymskiego August oznaczało właśnie boski i uważany był za Boga, stawiano mu ołtarze, składano cześć i ofiary. Nie on jeden, pełno było i jest takich władców po dzisiejszy dzień. W czym tkwi błąd w tych zamiarach i w tym pragnieniu? Otóż w tym, że chcą osiągnąć ten cel bez Boga, a często wbrew Panu Bogu. Chcą tą cząstkę boskości stworzyć sobie sami albo wyrwać Bogu. Jak przebiega pokusa? Można wyróżnić cztery etapy. Pierwszy etap to budzenie wątpliwości odnośnie Bożego Słowa, odnośnie Bożych postanowień, Bożych praw i Bożych przykazań. W tym celu szatan przekręca Boże Słowo i zaczyna dyskusję, której trudno nie było podjąć. Mówi o wszystkich drzewach w raju i stawia wątpliwość, czy rzeczywiście Pan Bóg zakazał wam jej ze wszystkich drzew ogrodu? W tą pułapkę daje się wciągnąć Ewa i koryguje, że nie wszystkie, ale jedno drzewo, ale też dodaje od siebie, że nawet dotknąć się tego drzewa nie wolno. I następuje tutaj zarówno z jednej strony kusiciela, jak i z drugiej strony, Ewy, pomieszanie Bożego Słowa. Dziś budzenie wątpliwości do Bożego Słowa ma szeroki asortyment pytań. Nie tylko tak, jak szatan pyta, czy rzeczywiście, ale czy naprawdę, czy słusznie, czy warto, czy tak być musi, a przede wszystkim, Panie Boże, dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego? Historia Kościoła potwierdza, że gdy rozpoczyna się przekręcanie Bożego Słowa, dodawanie swoich myśli i odczuć, albo zubożenie prawdy Bożej, która jest zawarta w Bożym Słowie, wtedy zawsze dochodzi do sprzeniewierzenia się Bogu i do upadku w grzech. Drugi etap to zaprzeczenie Bożemu Słowu. Dodane do tego zostaje kłamstwo poparte sprytnie spreparowanym uzasadnieniem. To Bóg jest zazdrosny i dlatego powiedział inaczej niż jest. Dzisiaj, wtedy też i za czasów Pana Jezusa, pokusa była zaczerpnięta na podstawie Słowa Bożego i tak była zbudowana, czyli z Biblią w ręku. Zwraca na to uwagę apostoł święty Paweł, kiedy w liście do Galacjan przestrzega. Choćbyśmy nawet my sami, to znaczy gdyby mi się coś pomieszało i zacząłbym teraz mówić coś innego, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Trzeci etap pokusy to zwrócenie uwagi na rzeczy zewnętrzne, na wygląd, na kształt, na kolor. Ewa przedtem też patrzyła na to drzewo i owoce, ale dopiero teraz czytamy, gdy zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała i jadła. Tak doszło do zachwiania równowagi psychicznej i do osłabienia sił duchowych przez wpatrywanie się w ten owoc pokusy. Teraz zapanowały zmysły i wtedy nastąpił czwarty etap, wykonanie pokusy. Powtórzmy te cztery etapy. Wątpliwość w Boże Słowo, odrzucenie Bożego Słowa, poddanie się zmysłom i swojemu rozumowi i wykonanie pokusy. Kochani, ta droga powtarza się dzisiaj i ona jest najlepszym dowodem na to, że Pismo Święte ma rację, ale także dalsze słowa potwierdzają, pokrywają się także w dzisiejszym czasie i potwierdzają, że Pismo Święte mówi prawdę. Jakie to są słowa? Przede wszystkim poznanie zła, lęk i próba ucieczki przed Bogiem, zatajenie i chęć ukrycia się przed Bogiem, Boże wołanie i przekonanie się, że przed Bogiem ucieczki nie ma, próba usprawiedliwienia się przez zwalenie winy na innych, a w tym nawet zarzut stawiany samemu Bogu. Przecież kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego owocu i ja jadłem. Wreszcie Boży wyrok potępienia, niedola i dalsze skutki grzechu, to jest skutki zerwania społeczności z Bogiem i, jak już wspomnieliśmy, śmierć. Świat to wielka powielarnia tej historii opisanej na kartach, pierwszych kartach Biblii. Ale jest pociecha. Doktor Martin Luther, reformator, powiedział, my nie możemy nic zrobić, aby nad naszymi głowami nie latały ptaki. ale możemy nie dopuścić do tego, aby na mojej głowie zbudowały gniazdo. Jak nie dopuścić? Pociecha płynie z wiersza 15 naszego tekstu. Narodzi się z niewiasty taki potomek, który zdepcze głowę, czyli potęgę szatana, kusiciela. To właśnie Jezus Chrystus, kuszony cytatami ze Słowa Bożego, rozpoznał te pułapki, na podstawie tego słowa ujawnił je i oparł się pokusom, zwyciężył kusiciela. I to On wziął na siebie nasze grzechy i zapłacił za nie. To On pojednał nas z Bogiem, to On daje prawo stać się dzieckiem Bożym. To On to prawo urzeczywistnia i nam przewodzi. Ten Jezus przychodzi do nas, aby wypełnić wszystkie te dobre, miłe i piękne zapowiedzi, obietnice, aby wypełniły się one dla nas, w nas i wypełniły się nad nami. Ratunkiem jest nie ucieczka od Boga, ale ucieczka do Boga we wszelkich sprawach. Na tej drodze przewodzi nam Pan Jezus, który woła i wzywa do siebie: pójdźcie do mnie. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę wzywaj, a więc wzywajmy Pana Jezusa. Wzywajmy Go ku pomocy, ku wyznaniu grzechów, ku poprawie, ku przemianie i ku napełnieniu mocą z wysokości. Wzywajmy Go, umiłowani, bo On nas wpierw umiłował. Wzywajmy Go ku zwycięstwu, które On przygotował. Wzywajmy Go w każdej potrzebie, a On na każde wezwanie odpowie, bo tak obiecał. Amen. Módlmy się. Zbawicielu, dziękujemy Ci, że to na Tobie i przez Ciebie wypełniły się słowa darowane na drogę przez ten świat ku pociesze, posileniu i w końcu ku zwycięstwu. Dziękujemy Ci, że podjąłeś ten trud. Drogo i ciężko zapłaciłeś. Wyrzekłeś się samego siebie, swojej boskości, przyjąłeś nasze ciało, wziąłeś nasze grzechy, ale okazałeś też boską moc i zwycięstwo i chcesz obdarować nas tą mocą. Dopomóż nam, aby nikt z nas nie rezygnował z tej Twojej oferty, z Twoich możliwości, ale abyśmy na nowo, każdego dnia, w każdej potrzebie przyjęli Twoją pomoc i do tych należeli, którzy przezwyciężają z Twoją pomocą ku Twojej czci i chwale, ku swojemu zbawieniu, ku pożytkowi bliźnich. Wysłuchaj nas łaskawie i bądź z nami, Ty, który żyjesz, królujesz, zwyciężasz, także dla tych i przez tych, którzy uchwycili się Tobie, Tobie zaufali i z Tobą chcą iść przez świat, przez piekło, przez śmierć do zwycięstwa i chwały, którą Ty przygotowałeś, za co niech Ci będzie cześć i chwała teraz i zawsze. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.